Panie doktorze, chciałbym zapytać pana jako mediewisty i historyka czasów nowożytnych, jak w średniowieczu i do wieku XVIII radzono sobie z problemem lustracji?
No wie pan, myślę, że schwytany szpieg musiał przeklinać dzień, w którym się urodził.
Gdyby został pan prezesem IPN-u, tajni współpracownicy również będą przeklinali dzień, w którym się narodzili?
Nie, nie sądzę, żeby Instytut Pamięci Narodowej kiedykolwiek został wyposażony w prawo obcinania rąk czy też ucinania głów.
Zarzuca się panu czy krakowskiemu oddziałowi IPN-u, że był, delikatnie mówiąc, nieszczelny, by przypomnieć sprawę notatki kaprala Kosiby, która w tak znaczący sposób zaważyła na losie Andrzeja Przewoźnika, sprawę tzw. teczek Fijaka, który powołując się na materiały IPN-u zapowiadał totalną lustrację Krakowa czy Krakowian, no i sprawę księdza Mieczysława Malińskiego. Tu co prawda nie wypłynęły żadne dokumenty, ale miasto na ten temat aż huczało. Czy to dobrze, że taką opinią cieszy się krakowski IPN?
Być może paradoksalnie jest to dowód, że oddział krakowski wypełnia swoje ustawowe funkcje, bowiem te przypadki absolutnie nie mogą być zakwalifikowane jako przecieki. Pan Fijak otrzymał szereg dokumentów jako pokrzywdzony. W świetle ustawy o IPN-ie pokrzywdzony może z informacjami, które uzyskał z tego tytułu, zrobić co mu się żywnie podoba. Jeżeli pan Fijak uczyni z nich taki użytek, jak zapowiada, to jest jego decyzja i IPN na to nie ma żadnego wpływu. Notatka kaprala Kosiewy została udostępniona Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, realizującego program badawczy zarejestrowany w instytucie, program wieloletni. W ramach tego programu centrum dostało kilkaset dokumentów, między innymi również tą notatkę. Także również tutaj nie mogę absolutnie przyjąć określenia, że był to jakiś przeciek. Było to legalne z prawem udostępnienia.
A sprawa księdza Malińskiego? Przypomnijmy, że szczególnie latem jego nazwisko pojawiało się w bardzo niekorzystnym dlań świetle.
Nie chcę się wypowiadać na temat księdza Malińskiego, albowiem nie sądzę, aby kontekst tych wszystkich sytuacji dotyczył oddziału krakowskiego w sposób jakiś taki wprost.
A w sprawie ojca Hejmy, gdyby coś podobnego się wydarzyło, jakby się pan zachował? Czy identycznie jak Leon Kieres, który zwołał konferencję prasową i przed kamerami telewizji opowiedział o tym, co jest w teczce?
Nie zachowałbym się tak.
A jakby pan tę sprawę chciał załatwić?
Ja chciałbym tylko tutaj jeszcze raz podkreślić, że Instytut Pamięci Narodowej może upowszechniać wyniki swoich prac, bądź też kwerend, albo poprzez prace naukowe, albo poprzez udostępnianie materiałów pokrzywdzonym. W mojej opinii ustawa jednoznacznie to precyzuje. Oczywiście jest też artykuł 22, który mówi, że w uzasadnionych przypadkach prezes może ujawnić tajemnicę państwową. I tak się stało w tym przypadku. No, wydaje mi się, że akurat może moment, decyzja o zastosowaniu tego paragrafu była słuszna, natomiast może niepotrzebnie cała ta sprawa została wywołana, tak bym to ujął.
Kto pańskim zdaniem powinien mieć dostęp do archiwów?
Uważam, że do archiwów IPN-u dostęp powinny mieć osoby, które pełnią rolę, w cudzysłowie oczywiście, pośredników pomiędzy archiwami a społeczeństwem, pośredników przygotowanych merytorycznie. Przede wszystkim zatem badacze, naukowcy, ale sądzę również, iż w nowelizowanej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej powinien się znaleźć zapis, który będzie precyzował również dostęp dziennikarzy do tych archiwaliów. Nie sądzę, aby powinien być z tym jakiś problem. W obecnej ustawie, przypomnijmy, kwestia dostępu do dziennikarzy była potraktowana zupełnie marginalnie. W jednym z artykułów ustawy jest wzmianka o celach publicystycznych i wiemy doskonale, że dziennikarze mieli dostęp do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Ustawodawca, jak sądzę, podejmie wysiłek, aby sprecyzować bardziej szczegółowo tę kwestię.
Wczorajsza Gazeta Wyborcza napisała, iż prawica bierze IPN. Jak pan to skomentuje?
Ja uważam się za człowieka Solidarności, człowieka nauki. Do IPN-u przyszedłem nie z polityki, tylko z Polskiej Akademii Nauk. Oczywiście mam swoje poglądy polityczne, ale nie sądzę, abym kiedykolwiek przez ostatnie 5 lat, kiedy kierowałem oddziałem krakowskim, kierował się jakimikolwiek przesłankami politycznymi w mojej pracy.
Gdyby teraz mógł pan zgłaszać poprawki do ustawy o IPN-ie, jakie nowele chciałby pan wprowadzić, jakie punkty tej ustawy chciałby pan zmienić, co dodać ewentualnie?
No, sądzę, że powinien dużemu sprecyzowaniu ulec problem udostępniania dokumentów archiwalnych osobom, które były tajnymi współpracownikami bądź też funkcjonariuszami, z tego powodu, iż sprawa ta wzbudziła zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich. W Trybunale Konstytucyjnym znajduje się skarga rzecznika wnioskująca o sprawdzenie zgodności ustawy o IPN-ie z konstytucją. Chodzi tutaj o równość dostępu do tych archiwaliów wszystkich obywateli, niezależnie od ich statusu. I ja ja, prawdę mówiąc, nie mam nic przeciwko temu, żeby ten zasięg rozszerzyć. To kwestia do dyskusji, będzie pewnie jeszcze na to pora, jeżeli parlament zajmie się nowelizacją ustawy. Być może należałoby przedyskutować, jakiego rodzaju zaświadczenie każda z tych kategorii osób by otrzymywała.
Czy dobrze się stało, że z IPN-u wyciekła tak zwana lista Wildsteina?
Fakt, iż z IPN-u wyciekła lista Wildsteina, z pewnością dowodzi, iż doszło do czegoś, co można by nazwać urzędniczym niedopatrzeniem, czy też urzędniczą niesubordynacją. To jest oczywiste dla wszystkich. Myślę, że w tej sytuacji redaktor Wildstein zachował się jak rasowy dziennikarz, natomiast urzędnicy IPN-u nie zachowali się jak rasowi urzędnicy.
Ostatnio ukazała się książka Raport Rokity. Jej autorzy uważają, że jest to przede wszystkim skarga wobec inercji aparatu sprawiedliwości, że nie dość skutecznie tropił sprawców zbrodni komunistycznych. Czy jako przewodniczący IPN-u zamierza pan rozliczyć zbrodnie aparatu bezpieczeństwa z lat 80.?
Tak, uważam, że trzeba zrobić wszystko, co oczywiście będzie zależało przede wszystkim od dyrektora głównej komisji i od ekonomiki śledztw, jeśli tak można powiedzieć. Trzeba zrobić wszystko, aby wielki nacisk położyć na śledztwa dotyczące lat 70. i 80.
I na koniec, jako prezes IPN-u, czy przyzna pan status pokrzywdzonego Lechowi Wałęsie?
Nie jestem prezesem, panie redaktorze.
A gdyby pan został?
Poczekajmy do czasu, kiedy zostanę prezesem, jeżeli zostanę.
Doktor Janusz Kurtyka, szef krakowskiego IPN-u, rekomendowany przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na prezesa tej instytucji. Bardzo dziękuję za rozmowę.